gość.
To, drodzy Państwo, nie dlatego, że ta muzyka wyprowadziła mnie z równowagi, ale wykonywałem połączenie telefoniczne i już myślałem, że nic z tego. Ale jednak to Amerykanie nie mówią, tak udało się. Po prostu to zrobiliśmy. Arek Marczyński po drugiej stronie. Cześć, Arku.
Cześć, witam. Hej.
Człowiek, który stworzył, jak mówiłem Państwu kilkanaście godzin temu, stworzył Antenę Krzyku. Arku, ile to już lat? To lata 80?
W zeszłym roku minęło 30 lat od momentu powstania Anteny Krzyku.
Czyli 1984, dobrze liczę?
1984, tak, dokładnie.
Słuchaj, ta przygoda... Czy wyobrażałeś sobie, że będzie, jeśli w ogóle to można nazwać przygodą? Czy ty tak do tego podchodzisz, że to będzie trwało tyle? 3 dekady? Ponad już?
No wtedy na pewno o tym nie myślałem, bo w latach 80. to, co robiłem, było nielegalne, więc nikt nie mógł stwierdzić, ile to będzie trwało. A potem już po 89 roku doszedłem do wniosku, że to jest chyba to, co chcę robić zawodowo, więc planowałem jakąś dalszą przyszłość związaną z muzyką i z rawnictwem.
Słuchaj, słuchają nas młodzi ludzie i podejrzewam, że mogą teraz tak. Jak to nielegalne? Co nielegalne? Bo wydawanie płyt było nielegalne, więc... Więc powiedz, co było nielegalne wtedy?
No, początek lat 80., połowa lat 80. to był czas taki, kiedy nie było studiów nagraniowych zbyt wielu. Aby dostać się do studia nagraniowego, trzeba było mieć sporo glejtów od oficjalnych agencji kultury bądź agencji politycznych. Więc większość tych nagrań, które wtedy były dokonywane, były nagraniami po prostu nielegalnymi. Odbywały się bądź w niewielkich rozgłośniach radiowych, takich jak choćby rozgłośnia Radia nad Odrą, akademicka rozgłośnia, z którą przez chwilę byłem związany, wrocławska. Bądź odbywały się po prostu na próbach. Nie można było pójść do tłoczni, fabryki czy kogokolwiek i skopiować dowolnej ilości kaset czy płyt. Tylko trzeba to było robić po prostu w domu. Nie można było wydrukować okładek oficjalnie, więc trzeba było znaleźć drogę, by te okładki drukować. Bądź w jakichś małych drukarniach Solidarności, bądź w jakichś innych zaprzyjaźnionych sytuacjach, czy w taki dosyć dziwny sposób, bo w zakładach pracy na maszynach serograficznych, które tam funkcjonowały. I oczywiście było to nielegalne.
Młodzi ludzie mogą sobie w dużej mierze nie zdawać z tego zupełnie sprawy. Jak dzisiaj gdzieś wspominasz tamte czasy, to, no bo dzisiaj mamy zupełnie inną rzeczywistość, ale smak tego, co robisz, tego promowania młodych artystów niezależnych, jest taki sam jak wtedy? Jak bardzo, Pecarku, się to różni od tego, co było kiedyś? A może się nie różni?
Dziś jest to o wiele łatwiejsze, bo dziś samo nagranie czy sama produkcja nośnika jest to niebo łatwiejsze. Dostęp do mediów i promocja jest to niebo łatwiejsze. Wtedy jedyną promocją były jakieś małe koncerty, bądź od czasu do czasu dla niektórych artystów festiwal w Jarocinie. A tak to żadnej innej drogi promocji poza promocją szeptaną i nielicznymi fanzinami, które wtedy funkcjonowały w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Żadnej innej drogi promocji w zasadzie nie było. Więc dziś jest to po prostu niebo łatwiejsze.
No z jednej strony łatwiejsze, ale z drugiej strony są innego rodzaju trudności, prawda? Przed tymi, którzy...
Są trudności, są związane z tym, że jest to dziś normalny rynek. Może nie do końca normalny, bo jest takim rynkiem jak w Europie Zachodniej, gdzie on był ugruntowany przez lata i muzyka zawsze miała swoje miejsce, tylko jest rynkiem w sumie dosyć świeżym, bo takim, który się odrodził po latach kompresu i innych agent związanych z Krajową Agencją Wydawniczą, który rynek ten odrodził się po 89 roku, więc jest to sprawa dosyć świeża. Majorsi na chwilę się tu pojawili, później się wycofali, teraz znowu się pojawili i tak to jakoś trwa, a tych niezależnych firm, które pojawiły się na początku lat 90. też troszkę ubyło. Pewnie, że są jakieś nowe, ale nie ma takiego boomu, jak miał miejsce na początku lat 90. Ja myślę, że tym steruje już po prostu rynek. I ludzie, którzy się angażują w wydawanie muzyki, na początku sądzą, że jest to praca dosyć łatwa i przyjemna, a taka nie do końca jest, bo związana jest z wieloma wyrzeczeniami i nie jest to coś, na czym się zarabia mega wielkie pieniądze, jeśli chce się oczywiście promować muzykę, która nie jest muzyką popularną.
To powiedz, Arku, co cię trzyma przy tym? No bo podejrzewam, że pasja, jakaś filozofia życia z tym związana, pomysł w ogóle na to życie, ale co jeszcze?
No w zasadzie powiedziałeś wszystko, co można o tym powiedzieć, bo gdyby nie pasja i gdyby nie to, że mając lat chyba 14 stwierdziłem, że muzyka będzie jakimś tam sposobem na życie, to pewnie bym tego dziś nie robił, tylko zajmował się jakimś innym biznesem. Natomiast pasja i jakby miłość do muzyki mnie przy tym trzyma. Jak to kiedyś powiedział Lou Reed, muzyka jest czymś, dlaczego warto umrzeć, więc to mnie przy tym trzyma po prostu.
Podobno nie ma w życiu przypadków. Tą pasję to wypiłeś z mlekiem matki, odziedziczyłeś, czy też została ci spojona przez tatę, czy też zupełnie to było coś, czy ty to sam to wynalazłeś?
Wiesz co, chyba do tego sam doszedłem. U mnie w domu muzyka jakoś tam była obecna, ale nigdy inaczej. Moi rodzice nigdy nie stawali na drodze jakby temu mojemu pędowi ku muzyce. Mimo tego, że była to muzyka ekstremalna i muzyka trudna i dla nich niezrozumiała, to nigdy nie stawali na drodze ku muzyce. I może w ten właśnie sposób im zawdzięczam to, że zajmuję się tym, czym się zajmuję. Natomiast mój dom nie był domem muzycznym. Nie miałem w rodzinie muzyków. Nie miałem w rodzinie wydawców muzycznych czy agentów muzycznych, więc jestem jakby pierwszym pokoleniem i pewnie na jakieś tam lata ostatnim, bo mój syn, który już jest w zasadzie dorosły, nie jest jakoś specjalnie zainteresowany muzyką.
Nie chcę robić tego, co tata.
Nie, zdecydowanie nie. Ma zupełnie inną wizję przyszłości i chce się zajmować prawem międzynarodowym.
No to musisz się, znaczy musisz, będziesz miał... co z sukcesją, ale może, mam nadzieję, że to jeszcze jakiś czas. Powiedziałeś, że jak miałeś 14 lat, to był jakiś taki, ty pamiętasz może, nie wiem, taki ten jeden dzień, kiedy to odmieniło się twoje życie i postanowiłeś, że to właśnie będzie ono tak wyglądało, jak wygląda do dziś?
To chyba nie był jeden dzień, bo to było trochę tak, że słuchaliśmy jakiś tam z kolegami rozgłośni radiowych różnych w szkole, jeszcze wtedy podstawowej, w tym między innymi Radia Luksemburg. I po tym, jak w zasadzie usłyszeliśmy po raz pierwszy takie zespoły jak Sex Pistols, The Ramones czy The Clash, doszliśmy do wniosku, że chyba to jest to, co nas najbardziej interesuje, nie te wszystkie wydumane historie związane z rockiem progresywnym czy z muzyką serwowaną przez Pink Floyd, ale właśnie punk rock i taka muzyka autentyczna, jakby taki powrót do korzennego rock'n'rolla. I to mnie jakby zainteresowało i to mnie ujęło. I jakby temu jestem wierny do dzisiaj, że szukam jakby artystów, którzy grają właśnie muzykę korzenną. Taką, w której czuć tą pasję, która nie jest robiona za pomocą kalkulatora.
To chyba dobrym przykładem tego jest Colt, prawda?
No Colt to jest ciekawy zespół, bo brzmiał jakby byli ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, a są zawieszeni gdzieś między Warszawą a Trójmiastem. Nigdy wielkiej popularności na pewno nie zdobędą, ale jeśli chodzi o scenę hardcore'ową europejską, to ta płyta, którą nagrali, White Lines, została przyjęta bardzo dobrze.
No to pozwól, że teraz na chwilę przerwiemy naszą rozmowę, posłuchamy kolejnego nagrania z tej właśnie płyty, a później porozmawiamy dalej.